Kolejne rozmowy w sprawie pokoju w Ukrainie za nami. Wczoraj w Waszyngtonie spotkał się amerykański prezydent Donald Trump, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy. Głosy i komentarze po spotkaniu wydają się być pozytywne, choć spotkanie nie zakończyło się zbyt wieloma ustaleniami. Nie wiadomo, kiedy mogłoby dojść do rozmów trójstronnych Ukraina, Rosja, USA, choć pojawiają się głosy i mogło to się odbyć jeszcze w sierpniu. Co wiemy po wczorajszym spotkaniu w Białym Domu? Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy obejmują pakiet amerykańskiej broni o wartości 90 miliardów dolarów, oświadczył prezydent tego kraju, Wołodymyr Zełenski, podczas briefingu w Waszyngtonie w nocy z poniedziałku na wtorek. Gwarancje bezpieczeństwa z pewnością zostaną ogłoszone wspólnie z naszymi partnerami i będzie coraz więcej konkretów. Wszystko znajdzie się na papierze i zostanie w jakiś sposób sformalizowane w ciągu tygodnia, może 10 dni, oznajmił dalej Zełenski. Jakie wnioski i komentarze płyną po spotkaniu w Waszyngtonie? Czy pokój w Ukrainie jest bliżej niż dalej? I jakie są szanse na kompromis między Ukrainą a Rosją? Czy zaangażowanie Europy jest wystarczające i wpłynie na nieugiętego do tej pory Putina? Czy Ukraina zgodzi się na ustępstwa, na przykład w sprawie swoich terytoriów? I co najważniejsze, kiedy przestaną ginąć niewinni ludzie? To pytania do naszych gości. Warto jeszcze jednak dodać, że prezydent Putin zaproponował spotkanie Zełenskiemu w Moskwie, co jest, można by powiedzieć, że to jest takie na zagranie trochę poniżej pasa, bowiem przecież zna odpowiedź. Będziemy o tym rozmawiać w studiu Henryk Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie. Dobry wieczór, panie konsulu.
Dobry wieczór.
Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Dziękuję, że pan z nami ponownie jest. Profesor Maciej Milczanowski, Zakład Studiów nad Wojną, Uniwersytet w Rzeszowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Jest jeszcze pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, i może zacznę od pana profesora Boćkowskiego. No wczoraj nie był pan zbyt wielkim entuzjastą tego, co się dzieje. Znaczy wiedział pan, że to zbyt wiele nie przyniesie. Jakie pan ma zdanie dzisiaj? Bo wczoraj w programie u Janusza Wilczyńskiego także o tym rozmawialiśmy, ale rozmowy były w trakcie.
Znaczy ja nadal widzę tutaj dopiero początek wielkiej drogi, jeżeli w ogóle ta droga będzie realizowana, bo Rosja już zaczęła taniec. To, co pani mówiła, czyli kwestia zaproszenia Zełenskiego do Rosji, wypowiedzi Zacharowej dotyczące pojawienia się obcych wojsk na terenie Ukrainy, wypowiedzi Ławrowa dotyczące tego, że nie będzie rozmów, jeśli prawda, nie będzie bezpieczeństwa ludności rosyjskojęzycznej, jeśli nie będzie zrównania języka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są takie, że tak powiem, dezinformacje albo informacje wysyłane po to, by doprowadzić do pewnego przesilenia i odpowiedzi ze strony Zełenskiego, mówiącego, że w takim razie nie mamy jak rozmawiać. Moim zdaniem po to, żeby z kolei można było znowu przekonać Trumpa do tego, że Putin ma rację. Bo tak naprawdę Alaska, a potem Waszyngton, to było starcie dwóch także koncepcji tego, jak ma wyglądać bezpieczeństwo. I to, czy rzeczywiście nastąpi spotkanie, jakie ono będzie i czemu będzie służyło, no to jest jeszcze bardzo wiele wody musi upłynąć i bardzo wiele takich pytań przed nami, bo tutaj już do moich kolegów zresztą też taki kamyczek do dyskusji, że tak naprawdę to pierwsze spotkanie, które nastąpi pomiędzy Zełenskim a Putinem, może być właśnie tym najbardziej strategicznym z punktu widzenia Rosji. I Rosja zrobi wszystko, by może nie tyle storpedować, co pokazać, że nie ma o czym rozmawiać.
No właśnie, panie profesorze, do Macieja Milczanowskiego się zwracam. Mam takie wrażenie, że tu bardziej chodzi o to, żeby takiego spotkania w ogóle nie doszło, no bo ta propozycja, która prawdopodobnie, tak przynajmniej media donoszą światowe, że padła podczas rozmowy Putina z Trumpem wieczorem, jakby w trakcie tej rozmowy wielostronnej, że właśnie w Moskwie, no to samo jakby świadczy o tym, że chodzi o to, żeby przypadkiem do takiego spotkania nie musiało dochodzić?
Jest to oczywiście, to jest jawna kpina z tych całych rozmów, które niektórzy nazywają błędnie negocjacjami, bo żadne negocjacje nigdy się nie zaczęły. Cały czas trwają rozmowy o rozmowach i to jest, no ja nie umiem tego nazwać inaczej niż kpiną, bo Putin doskonale sobie zdaje sprawę, że to nie tylko to miejsce jest nie do przyjęcia, ale to jest w ogóle, no, brzmi jak żart, bo historia zna wiele przykładów, co się dzieje z przywódcami politycznymi, my Polacy dobrze to wiemy, którzy jadą do Moskwy cokolwiek negocjować. A tutaj no jeszcze w stanie wojny, tak, no w ogóle trudno to komentować, więc to brzmi jak taki żart, drwina z Ukrainy, z Zeleńskiego, z Zachodu i też trochę ze Stanów Zjednoczonych, no bo tutaj Putin cały czas przekonuje, że ma dobrą wolę, że chce pokoju. Trump potem to powtarza w mediach, jakby wzmacniając ten głos Putina. No a potem Putin już wielokrotnie w taki drwiący sposób wypowiadał się i o Amerykanach, i o Zachodzie. No i oczywiście zupełnie próbuje bagatelizować, czy jakoś tak no, minimalizować rolę prezydenta Ukrainy, albo w ogóle go nie uważając za jakiegoś partnera rozmów. Więc jakby no oczywiście, że Putin pokazuje, że on chce pełnej kontroli politycznej nad Ukrainą. Skoro z Zełenskim jest to niemożliwe, no to chce, żeby ten Zełenski odszedł. I jego celem jest tak naprawdę zająć jak najwięcej terytorium, ale to jest tylko pośredni cel. Tak naprawdę chodzi o kontrolę całej Ukrainy, nie kontrolę wojskową, ale polityczną. Przy odpowiednich zmianach, przy jakichś wyborach, wprowadzeniu tego języka, mediów rosyjskich, no oczywiście bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć i on patrzy troszeczkę dalej niż takie rozmowy. Te rozmowy tak naprawdę są w tej chwili no, o niczym, bo ani nie ma zawieszenia broni, a w ogóle o pokoju to zupełnie nie ma mowy, więc no, dla mnie jedyne, co dla mnie jest pozytywne w tym wszystkim, to że jakoś Europa wciąż się trzyma w tych rozmowach o rozmowach i nie doszło do takiego moim zdaniem najgorszego scenariusza, że rzeczywiście tak jak Trump mówił na początku, on sam z Putinem to wszystko załatwi, bo to by była taka puszka Pandory trochę, nie wiadomo co by z tego wynikło. Natomiast ta Europa jakoś tam powiedzmy w miarę kontroluje, może to za duże słowo, ale czuwa nad tym, co się dzieje. Jednak jest kilku polityków, których Trump poważa w Europie, jak pani Meloni czy prezydent Francji. No i jakiś tam, powiedzmy, może wpływ na te procesy oni mają.
Teraz, panie Marku, chciałabym się zapytać, może to dość banalne pytanie, ale skąd takie przekonanie o niezwykłości Rosji i takie granie wabank wobec całego świata? I nawet mówiąc szczerze, no, trzeba mieć niezłą pewność siebie albo odwagę, żeby tak sobie, nie wiem czy to ładnie zabrzmi, kpić z Donalda Trumpa. No bo przecież ta propozycja, że ona w ogóle padła, jest świadectwem no, lekceważenia nie tylko Zeleńskiego, ale przede wszystkim także, mam wrażenie, Donalda Trumpa, prezydenta USA.
Ja bym nie oceniał polityki Władimira Putina w kategoriach kpin czy tego rodzaju zachowania. Ona jest pochodną poczucia własnej siły i strategicznej przewagi, którą Rosji udało się, moim zdaniem, tak uważają na Kremlu, zbudować. Na tą strategiczną przewagę składają się dwa podstawowe elementy, które zresztą obydwa zagrały w tych negocjacjach w Anchorage. Po pierwsze, to jest kwestia broni jądrowej i całego systemu porozumień ze Stanami Zjednoczonymi, który w gruncie rzeczy został zlikwidowany w ostatnich latach, ale Amerykanie sygnalizują gotowość odbudowy, a przynajmniej rozmów na ten temat. Tu chodzi nie tylko o kwestię przedłużenia ewentualnego traktatu New Start. Tu chodzi też na przykład o kwestię pewnych no, ograniczeń ilościowych i nadal jeszcze przestrzeganych, jeśli chodzi o rakiety średnie i pośredniego zasięgu, czyli to jest ta umowa, którą Trump wypowiedział jeszcze w czasie swojej pierwszej kadencji, ale Rosjanie deklarowali gotowość nieuczestniczenia w wyścigu ilościowym. Teraz się z tego wycofali w przeddzień rozmów w Anchorage i to jest cały duży blok spraw jądrowych, którymi Rosja gra. To dotyczy też polityki wobec Białorusi, dyslokacji, zmiany doktryny jądrowej rosyjskiej, która miała miejsce w zeszłym roku. Putin i jego otoczenie, taka jest moja ocena, uważają, że to jest jeden z kluczowych elementów rosyjskiej siły. I zresztą w 22 roku, wtedy kiedy ruszyła ofensywa ukraińska, właśnie przy użyciu tego argumentu udało się Rosjanom wstrzymać pomoc wojskową amerykańską. To już dzisiaj wiadomo i znacznie ją ograniczyć, dlatego ta ofensywa skończyła się połowicznymi efektami. To jest pierwszy element, czyli cały blok spraw jądrowych. I drugi element, nie mniej istotny, on wynika z oceny sytuacji strategicznej, a mianowicie tego, kto wojnę może wygrać. Bo my często mówimy, kto wojnę może przegrać, ale teraz jest pytanie, jakie warunki należy spełnić, ażeby tę wojnę wygrać. I Ukraina samodzielnie nie ma potencjału i nie ma możliwości, ażeby myśleć o wygraniu wojny, czyli przywrócenia status quo ante, odzyskania tych okupowanych terenów. Tę wojnę mógłby wygrać Zachód, gdyby zdecydował się zaangażować po stronie Ukrainy w sposób już czynny, czyli ryzykować bezpośredni konflikt z Rosją, a Zachód tego nie chce zrobić. To Rosjanom udało się już sprawdzić. I na tym polega ta przewaga o charakterze strategicznym. To znaczy Putin sygnalizuje gotowość kontynuowania wojny, a Zachód nie jest gotowy do polityki eskalacyjnej po to, żeby tę wojnę zakończyć. Więc to jest w moim odczuciu przemyślana i niestety obawiam się, że skuteczna strategia negocjacyjna ze strony Władimira Putina i Kremla.
Najkrócej mówiąc, nikt nie powie w Europie, a nawet na świecie, sprawdzam, bo w gruncie rzeczy coraz częściej albo często słyszymy takie opinie, że ani Rosja nie jest tak mocna, jak mówi, ale też nie jest tak słaba, jak to wygląda. Więc tutaj jesteśmy trochę tak w rozkroku i teraz spoglądam.
To jest zawsze licytacja, to jest zawsze gra psychologiczna. I zawsze jest pewien element niepewności tej mgły wojny. Europa nie mówi sprawdzę, na przykład nie jest w stanie konfiskować rosyjskich aktywów zamrożonych w euroclearingu w Brukseli. Nie mówi się na przykład o znacznie ostrzejszych, co jest w zakresie technicznych i wojskowych możliwości Europy, już nawet Amerykanie tu nie są potrzebni, ograniczeń dla tak zwanej rosyjskiej floty cienia. No, zamknięcie akwenu, jakim jest Morze Bałtyckie, nie jest z wojskowego punktu widzenia rzeczą, której Europa nie może samodzielnie zrobić. Oczywiście, że może, ale to byłby już krok o charakterze par excellence wojennym, a przynajmniej mógłby takie konsekwencje za sobą pociągać. I Putin moim zdaniem sprawdził to już wielokrotnie i ma świadomość, iż Europa tak daleko nie pójdzie. A jeżeli tak daleko nie pójdzie, to nie ma perspektywy wygrania wojny na Ukrainie. To jest pytanie, jaka będzie ta porażka, czy jaka będzie skala porażki. I dzisiaj dyskutuje się w ramach tak zwanych negocjacji w sprawie zawieszenia broni czy pokojowych, to są oczywiście dwie różne rzeczy, raczej skala akceptowalnej porażki, a nie zwycięstwa Zachodu. I to Putin wykorzystuje, on gra tym elementem pewnej gry na czas, on uważa, że czas pracuje na jego korzyść.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, nie wiem, czy Państwo pamiętają, wiem, że myśmy do tego, od tego, ten widok, kiedy 22 lutego, 24 lutego 22 roku, oto nagle w kierunku Kijowa ruszyły samochody pancerne, czołgi, było chyba z 10 kilometrów tego wszystkiego, to z góry wyglądało okropnie. Jakbyśmy oglądali te widoki, to serce drżało i potem się okazało, że nie ma paliwa dla tego wszystkiego, czyli coś tak strasznie banalnego, coś, co świadczy o tym, że ów agresor jest absolutnie nieprzygotowany do tej wojny i to nie zostało wykorzystane, ale to już jest daleko, daleko za nami. Ja oczywiście banalnie, nie znając tych wszystkich zawiłości, o których panowie mówią i które znają, mam taką cichą nadzieję, że jednak jednak zwycięstwo przyjdzie. Być może ono nie będzie takie, jak ja rozumiem. Panie Henryku, jest z nami także Henryk Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy, który obserwuje to wszystko, co się dzieje od samego początku. No i też jako Ukrainiec chciałabym usłyszeć, panie Henryku, odpowiedź, no jednak my wygramy. Jaka jest?
Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. Panie redaktor, z tak wysoko postawionymi ekspertami konsul nie ma szans. Szanowni państwo, powiem tak, że ze smutkiem konstatuję, że macie panowie rację. Tutaj dołączyłbym do tego jeszcze Budapeszt, Monachium. Putin tego nie ukrywał. I chyba wszyscy wiedzą, że jemu chodzi o zagarnięcie Ukrainy i zbudowanie imperium postsowieckiego czy poradzieckiego, a już, bo tu rozmawiano o tym, czy kto z kogo kpi. Czy nie jest kpiną, że Ławrow przyjeżdża w kurtce z napisem SSR? To mówiąc tak szczerze, to jest rzucona rękawica i z konieczności przywódcy, a szczególnie Trump, udaje, że nie widzi. Przecież on owszem ma swoje lata, ale wzrok ma chyba jeszcze dobry. Więc powinien to widzieć i jego otoczenie także powinno widzieć, że w istocie rzeczy Ławrow to napisał. Więc biorąc pod uwagę fakt, że ja się odniosę do niektórych tych aspektów, które tutaj poruszono, nie ruszając sprawy dostawy broni, przerwy w dostawie broni. Oczywiście, że tak. Ofensywa ukraińska załamała się tylko dlatego, że nastąpiła przerwa, że oprócz tego, że nie mieli czym walczyć, to jeszcze i psychologicznie się po prostu przestraszyli, że to już jest koniec, że dalej nie będziemy mieli czym walczyć. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że no nie było takiej sytuacji, żeby 7, a reprezentujących ponad 30 państw przywódców jechało pomagać, ratować. Ja nie będę tu określał epitetami prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale żeby ratować prezydenta Zeleńskiego, tego w historii świata nie było. A więc dopatruję się także pewnej symbiozy i słowo humanitaryzm czy chrześcijaństwo, jak to by kto nazywał, to jednak w tej części Europy jest to widoczne. Sam fakt zaproponowania przez Putina, ja tak przeskakuję z tematów, ale one są dość tak po wierzchołkach, Moskwy, jest to bezczelne i sprawa jest jasna. Ale czy lepszym rozwiązaniem jest Budapeszt? Przecież wiadomą sprawą, jak jest nastawienie Zeleńskiego, czy też Ukrainy, lub też Orbana do Ukrainy. A więc to, co forsuje w tej chwili tak pokątnie prezydent Trump, to też ma no, w jakiś sposób pewien poziom kpin z poczucia godności narodu i prezydenta, który nie mając wyjścia, w istocie rzeczy, jeśli mu Putin zaproponuje kapitulację, a to zrobi, bo inaczej nie będzie imperium, to mu nic nie pozostanie, jak powiedzieć, walczymy do ostatniego żołnierza. I wówczas rzeczywiście ta wojna będzie trwała. Wierzę w to, że jeszcze przywódcy mają troszeczkę czasu na przekonanie Trumpa do tego, że Zeleński po prostu, on nie ma wyjścia. On zginie razem z narodem. I przecież jeszcze nikt nie mówi o tej sytuacji, że miliony Ukraińców jest poza granicami. Że miliony Ukraińców zostanie część, ale część będzie jednak, znaczna część chciała wrócić do ojczyzny. Tam mają matki, tam mają dzieci, tam mają ojców, tam mają mężów, więc mają swoje gospodarstwa, część ma swoje domy, bo nie wszystkie są rozwalone. A drugie, gdzie dać tych, którzy już nic nie mają? Gdzie dać tych rosyjskojęzycznych, których on tak bardzo broni, Putin, którzy nie chcą tego Doniecka i Słowiańska rosyjskojęzycznego? To problemy tkwią także w szczegółach. Natomiast w tej chwili wszyscy robią dobrą minę i ja no, w pewnym momencie nie jestem w stanie oglądać. Jestem dumny, że tylu przywódców staje z Ukrainą i to mnie trzyma przy telewizorze. Ale z drugiej strony już tak o drugiej w nocy trudno mi jest wytrzymać, gdy na okrągło mielimy to samo, kiedy wszyscy doskonale wiedzą, że Ukraina powinna dostać broń dalekosiężną, wsparcie militarne, a nie wytykać jej, że brakuje ludzi. Ale wszystkim będzie brakowało, jeśli jest się 4 razy mniej licznym od Rosji.
No właśnie. Chciałabym, panie profesorze Daniel, teraz wracam się do pana Daniela Boćkowskiego. Proszę powiedzieć, no w jakim kierunku to powinno pójść? Bo jednak myśmy wczoraj wiedzieli już, myślę, no jeszcze w czasie programu może nie, ale już później rzeczywiście im dłużej to trwało. Widzieliśmy, że owszem, oni się spotkali. Jest to jakaś siła, jest to jakiś znak, że Zełenski w Waszyngtonie nie jest sam, ale jednak też przez wiele przypadków było odmieniane to, ile razy dziękował, jak był ubrany. Czyli rzeczy takie naprawdę bardzo mało znaczące, znaczy bardzo mało ważne. Ja wiem, że może znaczące, ale tak naprawdę mniej istotne. Widzieliśmy, że te rozmowy tam w Waszyngtonie niewiele, może nie tyle, co niewiele znaczą, co niewiele to jakby całą sprawę końca wojny przybliża nam. To w jakim kierunku to teraz powinno pójść i czego powinniśmy oczekiwać, jak pan sądzi?
Bardzo trudno jest ocenić, w jakim kierunku powinno pójść, dlatego że kierunek zależny jest od możliwości, oczekiwań i chęci każdej ze stron. I tutaj mamy, tak jak podkreślali moi tutaj przedmówcy, sytuację taką, że Rosja i Putin nadal wierzy w to, że jest rozgrywającym, ponieważ może zaryzykować działania, których boją się państwa demokratyczne. Dyktatury zawsze są silniejsze w tego typu działaniach od państw demokratycznych, więc to zastraszanie, ten element nuklearny, czy ta ciągła obawa, że destabilizuje Rosja na różne sposoby Europę, to jest coś, co pomaga Putinowi w tego rodzaju szantażu. Z kolei Stany Zjednoczone potrzebują jednak w końcu jakiegoś symbolu i zakończenia tej wojny i na tym grała z kolei znowu Rosja, oferując Putinowi wizję, za każdym razem tą wizję, że już lada chwila, tylko przyciśnij, prawda, Zełenskiego i już to wszystko dogadamy. Bo tutaj kwestią kluczową jest jedno, że jeśli mówimy o tym, żeby skończyć tą wojnę, to Ukraina jest świadoma tego, że to będzie jednak ziemia za pokój. Ale Ukraina jest też świadoma tego, że był pokój za rakiety nuklearne. Potem był Mińsk 1, był Mińsk 2 i w efekcie tak naprawdę mam do czynienia z sytuacją, w której trudno zaufać Rosji, jeżeli w ogóle można ufać Rosji, że choć raz dotrzyma danego słowa. A Europa musi przekonać Ukrainę, żeby zaryzykowała jednak i poszła na te ustępstwa i na te rozmowy, dając poczucie tego bezpieczeństwa. Tylko znowu, na ile, tak jak tutaj mówili moi koledzy, na ile bezpieczeństwo przez Europę obiecywane może się przekuć na bezpieczeństwo realne, kiedy coś znowu nastąpi. Bo niemal pewne jest, że w momencie, w którym Europa, czy Stany Zjednoczone też udzielą gwarancji Ukrainie bezpieczeństwa, dla Rosji będzie to element kolejnej gry i kolejnej konfrontacji po to, by sprawdzić i cały czas testować, jak można bardzo przesunąć swoją odpowiedzialność czy swoje możliwości działania niezależnie od tych gwarancji oraz jak można posłużyć się tymi gwarancjami i swoimi działaniami do rozbijania wewnętrznego sojuszu, zarówno tego państw chętnych pomocy Ukrainie, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także Unii Europejskiej. Więc tutaj mamy 3 różne wielkie gry, bardzo skomplikowane, które się na siebie zakładają, a przecież pamiętajmy, że sama Ukraina wewnętrznie też musi przez to przejść. Oddanie tej ziemi musi być zatwierdzone przez parlament. Nie wiem, w jaki sposób konstytucja, w jaki sposób można to zmienić, to raz. a dwa, w jaki sposób prezydent Zełenski, bo zapewne jeszcze on nadal będzie wówczas prezydentem, będzie musiał to ogłosić tym wszystkim, którzy dotychczas walczyli o każdy skrawek ukraińskiej ziemi.
No właśnie, jak to powiedzieć tym, którzy tam zginęli, tym, którzy pozostawili tam swoich mężów, synów na tej ziemi, jak oddać ziemię, na której się tyle krwi przelało. Tym bardziej, że wiemy doskonale, znając Rosję, że żaden kawałek ziemi oddany nie znaczy, że nie będą chcieli jeszcze więcej. Zatem
nie chodzi o ziemię. Rosji nie chodzi o ziemię. Rosji chodzi o to, że od samego początku Rosji chodziło o jedno. O to, co ogłosiła w 2021 roku. Ukraina i atak na Ukrainę, gdyby się udał, byłby takim wstrząsem dla Europy, po którym Rosjanie by być może podyktowali jeszcze ostrzejsze warunki dotyczące tego, jak ma wyglądać układ sił w Europie. To się nie udało, ale to, że się nie udało, nie oznacza, że Rosja...
Że nie będzie do tego Rosja dalej dążyła. Panie profesorze, zwracam się do Macieja Milczanowskiego. Co takiego się musi stać, żeby coś się zmieniło? Wbrew pozorom pamiętam rozmowę Zełenskiego i Trumpa w lutym, kiedy ona oznaczała jedną wielką katastrofę. A jednak, no nie chcę powiedzieć, że nic takiego się nie zdarzyło, bo wiele osób zginęło. Te ataki były, ale powiem szczerze, to upokorzenie Zełenskiego nic Trumpowi nie dało. On nie zszedł z tej swojej drogi. To tak jak Henryk Kołodziej, konsul honorowy, powiedział, że chyba Zełenski jest gotów zginąć ze swoim narodem, niż go zdradzić. Co się musi stać, żeby coś się zmieniło?
No, wydaje mi się, że no jakby Rosja jest cały czas zdeterminowana do tego, co robi, czyli do przejęcia tej kontroli nad Ukrainą, bo tak jak tu powiedział właśnie pan Boćkowski, dzięki temu ma potem wyjście, no to jest geopolitycznie bardzo uzasadnione, już Brzeziński o tym pisał, oczywiście to powtarza z oczywistego jest bardzo ważna, żeby budować te wpływy właśnie w Europie i tak dalej, to wszystko jest istotne.
Panie profesorze, coś mamy jakieś słabe łączenie, coś nam bardzo przerywa. Tutaj koledzy technicznie to spróbują sprawdzić. Ja się w takim razie jeszcze zwrócę do pana Marka Budzisza. No to samo pytanie, czy co się musi stać w najbliższym czasie, żeby jednak ta wojna nie eskalowała, bardziej się wyciszała? Nie wiem, bo tu się toczą rozmowy, a i tak dalej bomby spadają. Alarm był w czasie rozmowy Putina z Trumpem w Ukrainie, więc to znaczy, że on jakby trochę się bawi tą sytuacją. Panie Marku? Halo, halo? Oj, zdaje się, że tak tutaj nam się wszystko porozłączało, ale mamy jeszcze pana Henryka Kołodzieja. Panie Henryku, ja jestem dość naiwna i ja wierzę w jakiś cud, bo już cudem są te 3 lata wojny w Ukrainie. To, że Ukraińcy są najdoskonalszym wojskiem na świecie, to my wszyscy wiemy i oni to zrobili na naszych oczach i to w czasie wojny. Bo szkolą się, powiedziałabym, na żywym organizmie, na własnej ojczyźnie i na własnej krwi.
To już jest właściwie 3,5 roku. Za tydzień będziemy, nawet nie tydzień, będziemy świętowali Dzień Niepodległości Ukrainy. Niepodległej Ukrainy, ja przepraszam, jestem zachrypnięty. Rzecz polega na tym, co by się musiało stać. Nie ma innego wyjścia. Dozbroić Ukrainę, jeszcze raz dozbroić Ukrainę i jeszcze raz dozbroić Ukrainę, a jest czym i jest komu. I jest taki oręż, który Ukrainie pomoże. I niekoniecznie to za każdym razem wierzyć w to, że Miedwiediew straszy, bo on jest, on mówi to, co mu każą jego przywódcy. Po prostu uważam, że Ukraina jest, jeśli nie w stanie wygrać w rozumieniu takim potocznym, to przynajmniej nie przegrać tej wojny i nie musi oddawać 4 obwodów. Na to wygląda, że świat patrzy sceptycznie na to, czy Krym się utrzyma. Myślę jednak, że Zełenski ma atuty, żeby co najmniej co najmniej połowę wygrać z tego, co od niego oczekują, a wówczas naród to będzie zmuszony zaakceptować, gdyż naród też jest zmęczony.
Panie profesorze, Maciej Milczanowski jest z nami. Panie profesorze, jest pan z nami. To ja zadam takie kolejne pytanie, czy ataki, no zapytam wprost, czy atak Ukraińców na Rosję, a myślę, że mają do tego wszelkie prawo, jeżeli w ogóle można mówić, ja w ogóle jak mówię głośno te słowa, to aż sama drżę, ale tak sobie myślę tak bardzo po ludzku, że od czasu do czasu jakby tak parę miast w Rosji zniszczyć, to może by Rosjanie przestali się godzić na tą wojnę. Czy myśli pan, że to jest tylko eskalacja wojny? Czy to może źle wpłynąć, jeżeli trochę miast w Rosji byłoby zniszczonych przez dalekiego zasięgu broń? Czy to jest dobry kierunek, czy może lepiej nie?
No nie, na pewno nie, bo Ukraina jest jednak po stronie cywilizowanego Zachodu i uderzanie w środowiska cywilne, niszczenie blokowisk cywilnych, rodzin, obojętne czy to w Rosji, czy gdziekolwiek indziej, jest po prostu nieakceptowalne. Ukraina straciłaby bardzo dużo z tej przychylności zachodniej.
Czyli lotniska z bronią, to tak.
Zrównałaby się z Rosją. To nie jest kwestia zemsty. Wy zabijacie nam cywili, to my wam cywili. Ukraina bardzo dobrze to rozgrywa, bo też ma możliwości uderzenia w głąb Rosji, przecież pokazywała to wielokrotnie, ale uderza w obiekty wojskowe, strategiczne, bombowce, fabryki, czy infrastrukturę krytyczną potrzebną do budowania uzbrojenia. I to jest bardzo dobra odpowiedź, bo nikt tego nie... Zauważmy, że nawet Putin, który zawsze mówił, uderzenie na terytorium Rosji to będzie ta czerwona linia, a potem już tylko broń nuklearna. I on też akceptuje te uderzenia, znaczy akceptuje, no nie ma innego wyjścia, ale nie sięga jednak po tą broń. Tu z innego powodu oczywiście wiadomo, że tam Chiny, Indie i tak dalej, możemy to jest inny temat, dlaczego on nie sięga po broń nuklearną, ale jednak te czerwone linie padają jedna po drugiej. I jakby sam Putin rozumie, że no, trwa wojna, więc te uderzenia w głąb Rosji
mogą się zdarzać.
To jest sukces, absolutnie sukces Ukrainy i rzeczywiście są perfekcyjnie przygotowane, naprawdę na wysokim poziomie. Potem porównywaliśmy to z uderzeniami Izraela w Iranie i też ten poziom przygotowania był naprawdę kosztowny. To wszystko pokazuje, co jest bardzo ciekawe, bo na tym, o którym pani wspomniała, spotkaniu w Waszyngtonie pierwszym Zełenskiego z Trumpem, tam padło takie pytanie, jakie wy macie karty? Więc właśnie Ukraina pokazuje, jakie ma karty. I te karty są całkiem mocne, jeżeli Ameryka chce budować rzeczywiście jakieś przywództwo światowe i kontrolować Rosję, to Ukraina pokazuje, że ma niesamowicie mocne karty, żeby oddziaływać właśnie na te strategiczne środki rosyjskie. To jest rzecz dużo większa niż no wiele rzeczy, które mogłoby się wydawać istotne w tej wojnie.
No panie profesorze, powiedział pan bardzo istotną rzecz. Powiedział pan, czy Ameryka chce kontrolować Rosję. Ja niestety mam takie wrażenie, przepraszam, moja wiedza tutaj nie jest aż tak głęboka, ale mam wrażenie, że tu nie chodzi o to, żeby kontrolować Rosję, tylko Trump ma ochotę, żeby Putin był jego partnerem. Ten czerwony dywan,
jedno
myślę, że...
Nie wyklucza, bo on chce rzeczywiście, żeby Rosja była partnerem, żeby wspólnie budować jakieś tam przywództwo, ale jednocześnie ci dwaj gracze chcą się ogrywać i tu nigdy nie będzie przyjaźni i partnerstwa między nimi. Oczywiście Trump podziwia Putina, to widać, ale tak naprawdę on chce wykorzystać Rosję dla swojej przewagi, a Rosja chce wykorzystać Stany Zjednoczone. Tacy ludzie nigdy nie współpracują ze sobą. Zauważmy, że tacy przywódcy, którzy jeszcze do tego obaj są narcyzami, to tutaj możliwość takiej współpracy partnerskiej jest zerowa.
Panie Marku, jeszcze na zakończenie, bo już mamy tylko parę minut. Proszę mi powiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie, co pan na ten temat, jak pan to widzi?
Moim zdaniem rozmowy będą długie i trudne, dlatego że tu jest nieprzezwyciężonych jeszcze cała masa podstawowych sprzeczności. W interesie strony ukraińskiej jest zawieszenie broni, głównie ze względu na recepcję tego aktu wewnętrzną, a w interesie Federacji Rosyjskiej jest traktat pokojowy. Dlatego właśnie, że traktat pokojowy oznaczałby formalne zaakceptowanie, nawet status quo, ale jednak formalne zaakceptowanie, czym się
zajętych
nie charakteryzuje
ziem.
tak, tym się nie charakteryzuje zawieszenie broni. Co będzie rodziło znaczące napięcia w polityce wewnętrznej Ukrainy. W związku z tym rozmowy nie będą łatwe, będą trudne. Ukraina ma świadomość faktu, że intencją Putina jest ingerowanie w politykę wewnętrzną. Stawką jest w gruncie rzeczy suwerenność Ukrainy. I do tego dąży Putin. Kwestia terytorialna jest raczej narzędziem niż celem. Strona ukraińska ma też swoją strategię zwycięstwa w tej wojnie, chociaż dzisiaj niewiele wskazuje, że ona będzie skuteczna, ale ona sprowadza się do trzech elementów. Po pierwsze, zablokowanie zdolności do przesuwania linii frontu przez Rosjan. Tak zwana linia dronów, określana też mianem linii drapatego, ona ma służyć temu, żeby postępy na froncie były jeszcze mniejsze niż obecnie, żeby ten front stanął po prostu w miejscu. Drugim elementem jest uniemożliwienie Rosjanom przeprowadzania tych ataków saturacyjnych przy użyciu dronów Shahed, chociaż to są już nowe konstrukcje Gera, no, o większych głowicach i lepszych parametrach technicznych. Dlatego Ukraina koncentruje swoje wysiłki teraz na budowie całego systemu dronów przechwytujących. Właśnie chodzi o to, żeby ten pojedynek o kontrolę przestrzeni powietrznej móc wygrać. I trzecim elementem ukraińskim budowania pewnej zdolności do zwycięstwa jest atakowanie, ale raczej counter force, czyli przeciwko siłom, a nie counter value, czyli na przykład ośrodkom miejskim czy przemysłowym, chociaż to już jest dwuznaczne, celów położonych w głębi Rosji. Ukraina będzie rozbudowywała te zdolności. Pokazała kilka dni temu rakietę o zasięgu 3000 km i z głowicą bojową większą niż Tomahawk i też o lepszych parametrach.
No właśnie.
Tomahawk.
Ja przepraszam, panie.
Ukraina będzie robiła, potrzebuje tylko jednego i proszę zwrócić uwagę, że to właściwie Zełenski uzyskał. Potrzebuje stałego wsparcia.
Ja mam, liczę na to, jeszcze przepraszam panie Marku, że kończę, ale już musimy naprawdę kończyć naszą audycję. Mam nadzieję, że kryzys fiskalny, który nadchodzi w przyszłym roku w Rosji, bardzo tej wojnie po prostu pomoże i ją być może zatrzyma. Przepraszam, że musimy kończyć. Henryk Kołodziej, profesor Daniel Boćkowski, profesor Maciej Milczanowski i Marek Budzisz byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję bardzo.
Planet.